Pan z wami
i z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała Tobie, Panie.
W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na pustyni judzkiej te słowa: nawróćcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla niego. Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordanie, wyznając przy tym swoje grzechy. A gdy widział, że przychodzi do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić: Abrahama mamy za ojca. Bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia. Lecz ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie. Ja nie jestem godzien nosić mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku i oczyści swój omłot. Pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym.
Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste.
Alleluja, alleluja,
alleluja.
W dzisiejszej liturgii uderzyły mnie dwa słowa: różdżka i siekiera. I te dwa słowa, one pokazują nam dzisiaj bardzo mocno pewien kierunek. Najpierw różdżka. Co to jest? Pierwsze skojarzenie, które przychodzi, no to oczywiście czarownice, czarodzieje, wróżki. Ale to jest błędne skojarzenie. W ostatnich kilku dniach ze zdumieniem sobie uświadomiłem, że różdżka to jest mała rózga, czyli mała, cienka gałązka. Rózga, pamiętamy, jakaś tam witka gałązka, którą kiedyś wymierzano kary cielesne. A różdżka to jest taka maleńka rózga, czyli maleńka gałązka, która dopiero wyrasta z pnia. I to nam pokazuje pewien sposób działania Pana Boga. Różdżka z pnia Jessego. Trzeba się cofnąć troszeczkę. Popatrzeć z pewnej większej perspektywy. Jak Pan Bóg działa? Naród izraelski. mający o sobie ogromne mniemanie, mające przekonanie o swojej wyjątkowości. Naród, który ma pretensje do tego, żeby być kimś niezwykle wielkim, żeby przewodzić wszystkim narodom, całemu światu. Naród wybrany przez Boga. W rzeczywistości, w oczach świata jest narodem, narodzikiem maleńkim, prawie że nieznaczącym. W tamtym świecie, w tamtych układach, w tamtej rzeczywistości nie liczyli się Izraelici za bardzo ani na scenie politycznej, ani militarnie, ani gospodarczo, ani kulturowo. Nie byli w stanie tak naprawdę zaproponować ówczesnemu światu niczego naprawdę znaczącego. Różnili się jedną rzeczą, która tak naprawdę była powodem wyśmiewania ich przez inne narody. Wierzyli w jednego Boga i to jeszcze takiego, którego nie widać. Okoliczne narody z tego kpiły. Co to za Bóg, którego nie widać? No ale bywało, że też drżały te narody przed tym Bogiem, kiedy On objawiał swoją moc. Taki naród Bóg wybiera. Naród kłótliwy, swarliwy, nieposłuszny, buntujący się, pyszny, zarozumiały, pretensjonalny. I z tego narodu, dzisiaj mówi prorok Izajasz, wyrośnie różdżka z pnia Jessego, maleńka gałązka. Kim jest Jesse? To jest ojciec króla Dawida. A z rodu Dawida, pamiętamy, narodzi się Mesjasz. Jesse jest jakimś tam w miarę majętnym człowiekiem w Betlejem. Ma iluś synów. Dawid jest najmłodszy, ostatni. Nie liczy się, kiedy przyjdzie kiedyś do jakiegokolwiek podziału majątku, do jakiegoś spadku, Dawid nie dostanie nic, bo mu się nie należy. Dawid jest wyśmiewany przez swoich braci, poniewierany przez nich. Oni siedzą w domu, on pasie gdzieś daleko owce. Kiedy przychodzi do rodzinnej uroczystości, Jesse zaprasza wszystkich swoich synów, z wyjątkiem Dawida. Czytamy, że był rudy, był mały, miał pociągający wygląd, czyli tak naprawdę miał dziewczęce rysy twarzy. Takiego Bóg wybrał. Wcale nie jakiegoś giganta. Wcale nie giganta. I miał swoje przywary, wiemy o tym. Ale dzięki Bogu on wyrasta na kogoś niezwykle wielkiego. Z jego potomstwa, z jego rodu. Z rodu Dawida, potomka Jessego, kiedyś będzie Jezus Chrystus. Z tego rodu pochodzi Maryja, z tego rodu pochodzi Józef. Tak działa Bóg. Nie przez jakieś wielkie rzeczy, ale małe, niepozorne, czasami pogardzane sprawy, osoby, wydarzenia, rzeczywistości. Coś, co w oczach świata wydaje się niczym. No i spróbujmy teraz zrobić takie małe przejście do naszej rzeczywistości. Pomyślmy o naszej parafii. Karp w skali Bytomia jest uważany za jedną z ostatnich dzielnic. Wielu uważa, że wieczorem nie należy tutaj się pokazywać bez ochrony i bez obstawy. Zamożnych ludzi za bardzo tutaj chyba nie ma. Przynajmniej ja nie zauważyłem. Jesteśmy przeciętni. Jesteśmy niewielcy. W skali takiej kościelnej myślę, że też nie należymy do gigantów. Kiedy przychodzi do liczenia wiernych, to procentowo jesteśmy na szarym końcu. Nie mamy się czym chwalić. Zbyt wielu mieszkańców naszego osiedla nie narzuca się Panu Bogu. A jednak, skoro tu jesteśmy, to znaczy, że Bóg nas wybrał. Skoro tu jesteśmy, to znaczy, że On nas zaprosił do bliskości z sobą. Gdzie jest klucz wielkości Izraela, gdzie jest klucz wielkości Jessego i jego rodu. Znajdujemy to w dzisiejszym proroctwie Izajasza. Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, ta maleńka gałązka, nic nieznacząca. I spocznie na niej duch pański. Duch mądrości, rozumu, rady, męstwa, wiedzy, Bożej bojaźni. Tu jest klucz. To jest jakby odniesienie do stworzenia, do samego początku świata. Duch Boży, który unosił się nad wodami. Duch Boży, mocą którego został stworzony świat. Ten sam duch spocznie na tej maleńkiej gałązce, na tym maleńkim jakimś wydarzeniu, osobie, maleńkiej rzeczywistości wybranej przez Boga. Jaki będzie efekt? Wilk zamieszka z barankiem, pantera będą razem leżeć z koźlątkiem, ciele i lew będą się razem paść, mały chłopiec będzie je poganiał, krowa i niedźwiedzica się zaprzyjaźnią, lew będzie jadł słomę. Co to jest? To jest totalna sielanka. To jest świat idealny. Świat, w którym nie będzie zła. Świat, w którym nie będzie krzywdy. Świat, w którym nie będzie nienawiści. Świat, w którym nie będzie przemocy. Chcemy takiego świata. Każdy z nas chce. Przenosimy to na nas znowu. Bo to jest klucz. Spocznie na niej duch pański. Pozwolić, żeby Duch Święty naprawdę mógł działać w naszym życiu. Zgodzić się na to, że On nas poprowadzi w nieznane, w rzeczy, których jeszcze nie wiemy. My nie wiemy, jak to jest, że wół będzie jadł słomę. My nie wiemy, jak to jest, że dziecko będzie się bawić w gnieździe kobry. Przecież nikt z nas by się na to nie zgodził. Przecież to jest samobójstwo. No kto to wymyślił? Duch Święty zaprasza nas do rzeczy, których sobie nie wyobrażamy. Duch Święty zaprasza nas do tego, żebyśmy przekraczali siebie. Nie do tego, żebyśmy głupoty robili, ale do tego, żebyśmy robili to, co On pokaże, co On zaproponuje. Żebyśmy robili rzeczy, których dotychczas nie widzieliśmy. Żebyśmy robili rzeczy, których dotychczas nie było. On tworzy ciągle nową rzeczywistość. I ta nowa rzeczywistość jest rzeczywistość pełną Bożego życia, jest rzeczywistością pełną Bożego błogosławieństwa, jest rzeczywistością pełną dobra. Różdżka z pnia Jessego, maleńka gałązka, na której spocznie Duch Boży. To także my, to także nasza parafia, to także nasze rodziny, to także każdy z nas. I dokładnie o tym samym mówi Jan Chrzciciel, prorok znad Jordanu, ktoś, kto się kompletnie nie mieści w schematach. I on mówi, że Mesjasz, który przyjdzie, ta różdżka z pnia Jessego, on będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Znowu Duch Boży. I my to mamy. My to mamy w sakramencie chrztu, my to mamy w sakramencie bierzmowania, my to mamy w każdym sakramencie pokuty, my to mamy w każdej Eucharystii. Otrzymujemy moc Ducha Świętego w każdym sakramencie. Za każdym razem, kiedy szczerze klękamy do modlitwy, za każdym razem, kiedy szczerze bierzemy do ręki i czytamy Słowo Boże, wchodzimy w przestrzeń działania Ducha Świętego, Ducha Bożego, tego, który stwarza nową rzeczywistość. Ale powiedziałem na początku, że zafascynowało mnie jeszcze jedno słowo w dzisiejszej liturgii. Siekiera. I to jest jakby druga strona rzeczywistości. To jest ta rzeczywistość, która nie jest poddana Panu Bogu. To jest rzeczywistość bez życia. Jan Chrzciciel mówi, że siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Do korzenia jakich drzew? Tych drzew, które też kiedyś były maleńką gałązką, ale rosły na własny rachunek. Rosły nie poddając się. Duchowi Bożemu. Rosły po swojemu. Rosły według własnego pomysłu. Tak naprawdę mamy dzisiaj pewien wybór, pewną alternatywę. Siekiera, która oczyści, która rozdzieli radykalnie to, co jest życiem, od tego, co jest śmiercią. To samo będzie z ogniem. Ogień oczyszcza. Tam, gdzie przejdzie ogień, zostaje tylko to, co naprawdę dobre, to, co naprawdę wartościowe, to, co naprawdę trwałe, to, co naprawdę szlachetne. Może czasami było tak w moim życiu, w twoim życiu, że coś się skończyło, że coś się rozsypało, że coś się spaliło, zniszczyło. Ale może to było tak, że to po prostu nie miało wartości? Może Bóg chciał zrobić miejsca na coś lepszego? Nie zawsze tak będzie. Ale często tak jest. Warto, żebyśmy zobaczyli dzisiaj siebie, nas, jako te małe gałązki i zapytali się, gdzie jesteśmy wkorzenieni, gdzie jesteśmy wszczepieni. Jan Chrzciciel mówi dzisiaj, że każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. Dobrego owocu nie wydaje to drzewo, które nie ma dobrego korzenia. To powie później Pan Jezus. Pytajmy się o owoce. Pytajmy się, gdzie jesteśmy zakorzenieni. I wołajmy o to, żebyśmy byli naprawdę poddani Duchowi Bożemu. Żeby to On powodował nasz wzrost. Bo tak naprawdę mamy wybór między tą różdżką, która gałązką, która rośnie pod tchnieniem Bożego Ducha, Ducha Życia, albo siekierą. I ten wybór jest bardzo aktualny dla nas dzisiaj. To my decydujemy. Bóg tylko usankcjonuje nasz wybór. Albo jeszcze większym namaszczeniem duchem, albo po prostu usunięciem. Bo nie potrzeba w jego ogrodzie drzew, które nie wydają Bożych owoców.